This is Polish Panorama. Further reactions to Nobel Prize for Wałęsa. Uwaga dla redaktora Panoramy. Oto dalsze reakcje na Nobla dla Wałęsy. Dwie pierwsze to wypowiedzi prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Mazewskiego i Zbigniewa Brzezińskiego. Doradcy prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa państwa. Otrzymaliśmy wypowiedź od prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzego Mazewskiego.
Drogie rodaczki i rodacy, rzadko przemawiam do was w związku z radosnymi okazjami. Zdarzają się jednak chwile radosne. Przyznanie pokojowej nagrody Nobla przywódcy Solidarności Lechowi Wałęsie jest wydarzeniem, które na pewno podniosło was na duchu, a nam sprawiło wielką radość. Znów oczy świata wróciły się na Polskę. Nie jesteście sami. Przyznanie nagrody Wałęsie ma wielką wymowę. Jest to także nagroda dla Solidarności, która żyje w sercach większości Polaków i cieszy się uznaniem wolnego świata. Zasłużone wyróżnienie Wałęsy, który jest wybranym na kierownicze stanowisko przez delegatów 10 milionów członków Solidarności, jest nowym policzkiem dla reżimu w Warszawie i ostrzeżeniem jego mocodawcom na Kremlu. Gratulując Lechowi Wałęsie zaszczytnego wyróżnienia, cieszymy się razem z wami. Ten elektryk ze Stoczni w Gdańsku, obdarzony silną wiarą, gorąco kochający ojczyznę i wolność, swym rozsądnym postępowaniem przyniósł ślubę wszystkim wywodzącym się z polskiej ziemi. Pokojowa nagroda Nobla dla Wałęsy jest jednym krokiem więcej na drodze do wolności.
Teraz mówi profesor Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa państwa.
Drogi panie Lechu, tu mówi Zbigniew Brzeziński. Serdecznie panu gratuluję. Nagroda ta jest nagrodą nie tylko dla pana, dla pańskiej rozwagi i odwagi, ale również dla całej Solidarności, dla ruchu porozumienia i odnowy Polski. Mam nadzieję, że będzie ona punktem wyjściowym do rozwiązania trudnych problemów, które stoją przed Polską, problemów, które wymagają rozwagi, odwagi, rozsądku i zgody narodowej. Pan nadał kierunek Polsce, który mam nadzieję historia nie tylko uwzględni, ale która stanie się aktem historycznej odnowy dla Polski całej.
Z kolei mówi były internowany członek Solidarności, obecnie przebywający w Stanach Zjednoczonych, Krzysztof Witoń. Krzysztof Witoń był rzecznikiem prasowym Solidarności regionu rzeszowskiego, szefem Biura Rzeczników Prasowych Polski Południowo-Wschodniej. Oto jego słowa.
O przyznaniu Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla dowiedziałem się podczas codziennego porannego golenia. Muszę powiedzieć, że była to fantastyczna wiadomość. No, bardzo radosna. W tym samym momencie cała rodzina była na nogach, łącznie z najmłodszą Karoliną, która ma dopiero półtora roczku. Ona też biegła do kuchni i patrzyła, co rodzice robią, a my nasłuchiwaliśmy radia. Jeszcze nie dowierzaliśmy, ponieważ dopiero uczymy się angielskiego, ale wiedzieliśmy, że Lechu tę nagrodę otrzymał. Później telefony do najbliższych znajomych. Mimo, że późna już godzina, że trzeba było naprawdę wychodzić do pracy, kilka telefonów wykonaliśmy i wszyscy cieszyliśmy się bardzo z tego, że Lech tę nagrodę otrzymał. Chciałbym również kilka słów powiedzieć o tym, co działo się na stacji subwayowej Greenpoint, a więc polskiej dzielnicy, gdzie niegdzie widziało się nawet grupki tańczące. Ci, którzy o tym jeszcze nie wiedzieli, dowiadywali się z ust swoich kolegów. Naprawdę radości było bardzo wiele. Inne nacje, które również mieszkają w Greenpoint, czuły się jak gdyby troszeczkę przytłumione, ale doskonale rozumiały, w czym jest rzecz, ponieważ amerykańska prasa również donosiła o tym, że Lech Wałęsa kandyduje do Nagrody Nobla i z całą pewnością domyślano się, że tę Nagrodę Nobla otrzymał. Z samego rana, już w pracy, skontaktowałem się z członkami Solidarności, byłymi więźniami politycznymi, a więc kolegami, którzy byli internowani. Prosili mnie, abym Lechowi Wałęsie, korzystając z okazji, złożył ciepłe i serdeczne gratulacje. Wszystkiego dobrego i wielu, wielu sukcesów. Udowodniłeś, Lechu, że tą drogą, drogą pokojową, jakże wiele można zdziałać. Dziś cały świat o tym mówi. Wszystkiego dobrego.
Z kolei, reprezentując część środowiska studenckiego polskiego w Ameryce, mówi Sławomir Sus, przewodniczący Związku Studentów Polskich w Stanach Zjednoczonych.
Tak jak rok temu, my polscy studenci w Stanach Zjednoczonych z ogromną niecierpliwością oczekiwaliśmy na wiadomość o decyzji norweskiego parlamentu. Rok temu spotkało nas rozczarowanie. Z tym większą więc radością przyjęliśmy tegoroczną decyzję o przyznaniu Lechowi Wałęsie Nagrody Pokojowej Nobla. W odczuciu nas wszystkich zaszczyt, jaki przypadł w udziale Lechowi Wałęsie, jest nie tylko jego osobistym wielkim sukcesem. Jest również wyrazem ogromnego uznania i wielkiego szacunku społeczeństw wolnego świata dla całego ruchu Solidarności. Tegoroczna Nagroda Pokojowa Nobla jest więc tym samym wyrazem uznania dla wytrwałej walki o podstawowe prawa człowieka, o jego wolność i godność. Decyzja norweskiego parlamentu jest również najlepszą odpowiedzią na prowadzoną przez reżim Jaruzelskiego kampanię oszczerstw przeciwko Lechowi Wałęsie. Kampanię, którym jednym z celów była również próba wpłynięcia na decyzję norweskiego parlamentu. W tym radosnym dla nas wszystkich dniu chciałbym przekazać Lechowi Wałęsie od polskich studentów w Ameryce wyrazy prawdziwego szacunku i najserdeczniejsze gratulacje.
This is Polish special item report from Greenpoint about Nobel Prize for Lech Wałęsa by Krzysztof Witoń. Sprawa pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy nadal na ustach i w sercach Polaków. Przed wyjazdem żony przewodniczącego Solidarności, Danuty Wałęsy, temat ten eksponowany jest w amerykańskiej prasie i telewizji. Najbardziej jednak dnia, w którym nagroda zostanie wręczona oficjalnie, wyczekują polskie środowiska. Z naszym mikrofonem wybrałem się do Greenpoint, polskiej dzielnicy Nowego Jorku. Tomasz Szczepańczyk, student. Proszę pana, z jakim uczuciem przyjął pan wiadomość o przyznaniu Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla? I oczywiście, gdyby pan mógł rozmawiać z Lechem Wałęsą i coś mu przekazać, to co by pan powiedział?
Wiadomość o przyznaniu Nagrody Nobla przyjąłem z uczuciem wielkiej radości. Ja myślę, że dla każdego człowieka, który czuje się Polakiem, jest to dzień naprawdę wielki w naszej historii. Jednocześnie jestem głęboko przekonany, że przyznanie tej nagrody było nie tylko uznaniem osobiście dla Lecha Wałęsy, ale miało też swój drugi aspekt, mianowicie było uznaniem dla walki i dla metod walki, jakimi posługiwała się Solidarność dla osiągnięcia swych celów.
No i teraz co by pan chciał przekazać Lechowi Wałęsie?
Tak, korzystając z okazji, gdybym miał tę możliwość, powiedziałbym: panie Wałęso, jestem naprawdę pełen podziwu dla pańskiego uporu, dla pańskiej wytrwałości i odwagi w prowadzeniu walki o zwycięstwo ideałów Solidarności i życzę panu wielkiej siły wytrwania w tej walce aż do zwycięstwa.
Proszę pana, a zatem jak pan przyjął wiadomość o przyznaniu Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla? Co pan by chciał Lechowi Wałęsie przekazać z tej okazji?
Nazywam się Józef Hrabczak i tak się składa, że z tego mojego okresu pobytu w Stanach Zjednoczonych większą część czasu spędziłem w dzielnicy polskiej. Z wielką radością grupy działające tutaj na terenie Nowego Jorku i nie tylko przyjęły wiadomość o przyznaniu Lechowi Wałęsie Nagrody Pokojowej Nobla. Jest to zapewne uhonorowanie jego jako człowieka, jako przewodniczącego Solidarności za jego pracę bohaterską, jak również jest to uznanie dla wszystkich członków Solidarności i dla idei, która jest ponad ludźmi. Prowadzę tutaj Polski Teatr, który od 1981 roku, od momentu ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, przyjął sobie za cel propagować ideę Solidarności poprzez wydarzenia artystyczne. Jest to trochę inna mentalność tutaj ludzi, jest to inny kraj, inne warunki. W związku z tym uważam, że ten sposób przekazywania idei Solidarności w tym środowisku jest słuszny. A życzyć Lechowi Wałęsie należy, aby wytrwał w tym, o czym od początku i do końca mówił, aby on jako symbol Solidarności i na nim jako na symbolu Solidarności nie zawiedli się ci ludzie, którzy są w Polsce i ci ludzie, którzy są za granicą i w dalszym ciągu wierzą, że kiedyś powie: wracajcie, i wtedy na pewno wszyscy do Polski wrócimy, a jeżeli nie wszyscy, to ci, co będą tam potrzebni. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dużo błogosławieństwa Bożego i po prostu trzymajcie się.
Spotkałem także księdza Macieja Obernikowicza z parafii Cyryla i Metodego.
Jak ksiądz zareagował na wiadomość o przyznaniu Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla?
No wydaje mi się, że wszyscy, nie tylko my, ale księża, ale wszyscy się ucieszyli z tym. No i oczywiście radość i w rozmowach, telefonach wszyscy wskazywali, cieszyli się, że jest ta wielka nagroda i oczywiście Polska jest znowu na ustach całego świata. Więc oczywiście cieszymy się wszyscy i gratulujemy Lechowi, a tym samym gratulujemy całej naszej ojczyźnie.
A chciałbym jeszcze zapytać, co ksiądz by życzył od księży z parafii Lechowi Wałęsie?
No, życzyłbym Lechowi Wałęsie, żeby idee Solidarności były żywe i były realizowane na co dzień i by trwały na zawsze.
Dziękuję serdecznie. Z Manhattan Avenue, jednej z największych ulic Greenpoint, udałem się do mieszkania jednego z internowanych. Rozmawiam z członkiem Solidarności, byłym internowanym z Katowic, Andrzejem Jaroszem.
Jakie były moje odczucia? Były to odczucia radości i dumy. Radość ta została spotęgowana szczególnie w okresie spotkań z moimi amerykańskimi przyjaciółmi. Uśmiechy i gratulacje, które odbierałem jako gratulacje dla całej Solidarności, a szczególnie dla jej przewodniczącego Lecha Wałęsy. Czego życzę Lechowi w związku z uzyskaniem tej nagrody? Powiem to w tych słowach. Niech się urealniają hasła i marzenia wszystkich Polaków i mam nadzieję Twoje Lechu także. Marzenia o wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce. Polsce, gdzie Polacy będą czuli się jak u siebie w domu. Gdzie będą mogli sami decydować o swoich sprawach. Marzenia o Polsce, w której zacznie rządzić mądrość jej obywateli.
Kolejnym naszym rozmówcą jest Andrzej Burchardt, działacz Solidarności, był internowany z Częstochowy, obecnie zamieszkujący w Nowym Jorku.
Mnie zdarzyło się dowiedzieć o tym od moich amerykańskich kolegów w pracy, co jest charakterystyczne, bo komunikowali mi o tym takim radosnym tonem, tak jak gdyby mieli zamiar mnie osobiście gratulować. No, Lechowi... Wielkie gratulacje. Ogromny to zaszczyt i bez wątpienia zasłużony. Przypominam sobie, jak rok temu oczekiwałem tego samego i wówczas nie ziściło się. Czego chciałbym życzyć? No przede wszystkim tego, aby spełniło się to, co zamierzaliśmy razem i to, co w tej chwili zamierza.
Następnym mówcą jest Zbigniew Nieoczym, działacz Solidarności, były internowany z Chełma Lubelskiego.
O, to był wielki dzień. O samym Noblu zostałem poinformowany w szkole z entuzjazmem przez nauczycielkę, która mnie uczy. Z okrzykiem przywitała mnie, że to jest wielki mój dzień. Faktycznie był wielki mój i chyba wszystkich Polaków. Rzecz charakterystyczna, że cały ten dzień, wszystkie lekcje przebiegały pod znakiem Nobla właśnie. Wyobraź sobie, że ludzie z krajów, w których na temat Polski się nie mówi, ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, gdzie ta Polska leży, znali nazwisko Wałęsy. Wiedzieli, że właśnie Wałęsa dostał Nobla. Czego Wałęsie życzę? Życzę mu, żeby noblista Wałęsa został tym samym Wałęsą, jakim był do tej pory.
O Nagrodzie Nobla dla Lecha Wałęsy mówili mieszkańcy Greenpoint i byli internowani. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym również od siebie ciepło i serdecznie pogratulować Lechowi Wałęsie, jego żonie Danucie i wszystkim ludziom związanym z ideą niepodległości i wolności pracy, a więc ludziom Solidarności. Ze studia w Nowym Jorku mówił Krzysztof Witoń. Ze studia w Nowym Jorku wita Państwa Krzysztof Witoń. Proszę Państwa, rokrocznie przybywa do Stanów Zjednoczonych średnio kilkadziesiąt tysięcy uchodźców różnych narodowości, nie licząc imigrantów nielegalnych. Od 1980 roku znaczny procent tej liczby stanowią Polacy. Przybywają do USA przede wszystkim z Austrii oraz drogą turystyczną. 13 grudnia zatrzymuje tę wielką falę imigracyjną.
W reżimowej polityce generała Jaruzelskiego pojawia się nowy jakościowo element. Na posiedzeniu Sejmu w lutym 1982 roku oznajmia uwięzionej opozycji o możliwości osiedlenia się w dowolnie przez siebie wybranym kraju zachodnim. W ślad za generalskim oświadczeniem w ocenie jednych zbyt pochopnym i nieprzemyślanym oraz drugich wyrafinowanym i perfidnym rozpoczynają się przesłuchania i represje działaczy ruchu solidarnościowego zmierzające do nakłonienia i wymuszenia choćby na papierze zobowiązania o wyjeździe z kraju. W wielu przypadkach narzędziem bezpieki jest zastraszenie i szantaż. Groźby związane są z procesami, które miały być w przygotowaniu za próbę obalenia władzy i ustroju PRL, jak twierdzono, planowaną na 17 grudnia 1981 roku. W przypadku nieopuszczenia kraju szantażowano niemożliwością podjęcia pracy lub nadmierną troskliwością o los internowanego i jego rodziny ze strony Służby Bezpieczeństwa. Dla uświadomienia, że nie są to żarty, urządzano przeszukania mieszkań i dodatkowe przesłuchania. Elementem towarzyszącym w tej brudnej robocie były okolicznościowe aresztowania i przypadkowe zatrzymania. Stosowano także ponowne internowanie. Kierownictwo rządu w Warszawie nadal kompromituje się w oczach świata i opinii politycznej tego typu metodami. Potwierdza to choćby jedno z ostatnich, sprzed kilku tygodni, oświadczeń rzecznika rządu PRL Urbana o tak zwanej ofercie rządu wobec 11 działaczy opozycyjnych, 7 przywódców Solidarności i 4 KOR-u. Tym razem już oficjalnie mówi się wyjazd albo długie lata więzienia. Wróćmy jednak do historii. Na przełomie kwietnia-maja 1982 roku Polskę opuszczają pierwsze rodziny byłych więźniów. Wyjeżdżają one do Francji, Kanady i USA. Od ich wyjazdu mija już ponad 19 miesięcy. Nadal z Frankfurtu nad Menem przybywają internowani. Każdy z przybyszów przywozi ze sobą część ojczyzny, polskie słowo i ideje Solidarności, którym chciałby dochować wiary. Rozpakowawszy waliznianą chudobę, rozglądają się za swoimi. Zaczynają mieszkać, pracować, rozwiązywać swoje pierwsze obczyźniane problemy.
W Stanach jestem 10 miesięcy. Reakcja chyba tak jak wszystkich, to znaczy szok, brud, który no, jest w Nowym Jorku rzeczą normalną, jak się okazuje, po prawie rocznym pobycie. W pierwszych dniach to było no, nie do przyjęcia. Chyba wszyscy jednakowo odbieramy to, po prostu do tych rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Więc tak się złożyło, że pracę mam nocną. To znaczy pracuję od 7 wieczorem do 7 rano, 12 godzin, przez 6 dni w tygodniu. Przy czym sobotę, tą, o którą walczyłem w Polsce, żeby była wolna, też pracuję 10 godzin. Śpię w dzień, nie mam czasu na zasadzie inne zajęcia, szczególnie na naukę angielskiego, która jest według mnie najważniejsza w tej chwili. Wyjeżdżając z Polski, liczyłem, jak wielu zresztą moich kolegów, że spotkamy się jednak z jakąś zorganizowaną pomocą. I w zasadzie po przyjeździe spotkaliśmy się z niczym. Pomoc żadna. Od pierwszego dnia, jak zwykli emigranci, po prostu liczymy tylko na swoje siły i przypadkowe szczęście, spotkanie. Ludzie, którzy zdecydowali się na opuszczenie ojczyzny i wyjeżdżają, no nie wiem jak w innych krajach, ale szczególnie do Ameryki, nie powinni liczyć na nic. Tylko na siebie, po prostu na siłę woli, na siłę swoich rąk, nóg, na rozum głowy, po prostu powinni liczyć na siebie. Wydaje mi się, że są tu perspektywy, są szanse, ale nie tak szybko, po prostu wydaje mi się, na 10 lat minimum, po prostu te rzeczy najbardziej były szokujące i najbardziej rozczarowywały.
A co najbardziej pomogło?
Silna wola. I konieczność, po prostu tylko to. Człowiek, kiedy sobie zdaje sprawę, że na nikogo nie może liczyć, musi na siebie liczyć.
Jakie widzisz perspektywy dla siebie, dla twojej rodziny?
Widzę, no muszę w tej chwili rzeczywiście odrzucić wiele swoich dawnych wyobrażeń, przyjąć realia, pracować, odkładać. Liczę na to, że mój syn po prostu będzie może lepiej przystosowany do tego życia, jako że jest młodszym. Może jemu się uda w Ameryce żyć po amerykańsku. Nie wykluczam wcale powrotu. Może już bez syna, może tylko z żoną do Polski. Na razie żyję na etapy.
Samo wylądowanie było bardzo piękne. Przyjęcie mieliśmy, z organizacji przyszli. Sponsora prywatnego. Trafiliśmy do ich domu. Bezpośrednio. Dzieci miały gdzie spać, my też. wyżywienie nam zapewniali. Później nam załatwili Welfa. Na Welfze byłem około 3 miesięcy.
Znaczy nie pracowałeś?
Nie pracowałem. No wystarczało to. Później podjąłem pracę od $4 w stanie Washington. Po wielkich staraniach, bo naciskałem na sponsorów, że chcę pracować, nie chcę siedzieć bezczynnie. Po miesiącu miałem dostać awans, ale nie czekałem już na awans, tylko kolega mnie ściągnął do Nowego Jorku, więc porównanie jest...
A właściwie dlaczego przyjechałeś?
No, ze względu na to, że warunki finansowe tu można sobie poprawić. Tam jest piękny stan, ładny, ale nie ma perspektyw, jeśli chodzi o pracę. Bezrobocie jest większe. Zresztą tu tego nie widać, bezrobocia, tak jak tam. Żeby nie sponsorzy, to ja bym pracy nie miał. Mi przeszkadza bezduszność ludzka, szczególnie Polaków. Te pierwsze dni nie czuło się tej pomocy od Polaków tylko do Amerykanów. Są tu narody, które tak się jednoczą, że można by z nich przykład brać. No a jeśli chodzi o pozytywne strony, to rzeczywiście dojście do czegoś tu jest szybsze jak w kraju.
Pierwsze dni byłem rozczarowany, szczerze mówiąc, po dwutygodniowym pobycie w Witagenie, którą zresztą do dzisiaj mile wspominam. Karaluchy, brud, no nikt sobie nie wyobraża, że tak można być w Ameryce.
Mnie pierwsze też przelaził brud i pierwszą całą noc w hotelu to przepłakałam. A później rozczarowanie, taki człowiek się czuł w tym Manhattanie zagubiony, przytłaczał ten ruch ogromny, te domy, że człowiek czuł się zagubiony niczym. Jeśli chodzi o pracę, to bardzo szybko osiągnął. 4 dnia od poniedziałku nowego tygodnia ruszył od razu do pracy.
Pracy, gdzie mnie skierowała moja organizacja opiekuńcza, pracowało już kilku Polaków, no i przyjęto mnie raczej życzliwie. Interesowali się, nam pomagali zaklimatyzować się. Jeżeli chodzi o zarobki, no to na początek starczyło na opłacenie mieszkania i skromne życie. Po 3 miesiącach przytrafił mi się wypadek. Ja pracuję, jak wam wiadomo, na dużych wysokościach, na wiszącym rusztowaniu. Tam nie ma specjalnych zabezpieczeń, tak samo i nie ma tych przepisów BHP, tylko tyle i tyle ma zrobić i koniec. Nikogo nie obchodzi w jaki sposób. Ja pracowałem wtedy na 8. piętrze, a z 10 spadło mi gdzieś około, też 30 cegieł. To wszystko na głowę i ręce. W rezultacie miałem pękniętą rękę, 10 szwów na głowie. Pracodawca zwrócił za koszty leczenia, za szpital i płacił mi tą tygodniówkę do chwili pełnej sprawności, ale teraz człowiek jest troszeczkę ostrożniejszy, ponieważ wiem, że gdyby miał jakieś trwałe kalectwo czy coś, no to po pełnym wyleczeniu ja nie mam miejsca, nie mam pracy u niego.
A co sądzisz o perspektywach?
Czeka nas kolejna chyba, która? 4. przeprowadzka, czy 5. już?
5.
Zmiana mieszkania, no i za każdym razem coraz lepsze, można powiedzieć. Mieszkanie nowe, tak jak na warunki, europejskie. W Polsce tego nie mieliśmy, gdzieś jest taki metraszekiem 5. No i zarobek jest już też dość wysoki. Jeżeli chodzi o pomoc ze strony Polonii, dla mnie, dla mojej rodziny, to nie było raczej, żadnej nie było pomocy.
Przeraża mnie, szczególnie niebezpiecznie, kiedy czuję, że są wypłaty. To są czwartki, piątki. Człowiek się bardzo boi. A jeśli, co mnie tu zachwyca w Ameryce, to jeśli mam pieniądz, kupię wszystko, o czym zamarzę. Perspektywa, no, mając pracę, to po roku tu można być już urządzonym w mieszkaniu, mieć praktycznie wszystko, co na co w Polsce trzeba robić nieraz i całe życie.
Po 2 tygodniach pobytu w RFN, w Bad Soden, Ameryka to jest szok. I myślę, że każdy przeżywa taki szok, to będzie szok kulturowy. On trwa różnie, to w zależności od osobistych zdolności adaptacji. 2-3 miesiące, a dla niektórych osób trwa 0,5 roku, a nawet i dłużej. To jest szok, jest spowodowany zupełną odmiennością cywilizacyjną. Ameryka jest czymś absolutnie różnym od, nie tylko od Polski, ale od Europy Zachodniej również. W kilku pierwszych dniach wrażeń natury turystycznej dopiero się zaczyna ten szok odczuwać. I u mnie występowało to samo. Na początku zaczynałem od nauki języka. I dobrze trafiłem, bo w instytucji sponsorującej mnie, International Rescue Committee, skierowano mnie na naukę języka angielskiego. Trwało to stosunkowo krótko, 2 lub 3 tygodnie, a następnie zostałem skierowany do szkoły z programu SITA. Ta szkoła była wspaniała, bowiem trwała 3 miesiące. Nauka była 7 godzin dziennie, co bardzo dużo dało. Już tej bariery językowej, o której tyle się słyszy, w zasadzie przed sobą nie mam. Spotkałem się już z paroma ludźmi, szczególnie w ostatnim czasie. Ludzi, którzy zostali na przykład skierowani przez organizację sponsorującą do Teksasu czy do innych stanów, a na własną rękę starali się przedostać do Nowego Jorku, chociażby ze względu na bardzo trudny do zniesienia dla Europejczyków klimat, na przykład w Corpus Christi. Te osoby znajdują się dosłownie na lodzie. Nie mają ani co jeść, ani nie mają gdzie mieszkać, a to tymczasem żyć trzeba.
Proszę Państwa, wypowiadali się byli internowani, aktualnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że obraz owej amerykańskiej rzeczywistości wobec internowanych i nowo przybyłych jest niepełny. Dlatego też w naszym nowojorskim studio Iwona Bęczkowska z Wrocławia, Andrzej Jarosz z Katowic, Maciek Kwiatkowski z Warszawy, Zygmunt Staszewski z Wrocławia. Oczywiście wszyscy byli internowani, obecnie przebywający w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, jesteście teraz bogatsi o doświadczenia swoich kolegów. Sami macie już te pierwsze miesiące emigracji za sobą. A zatem, jakie są te amerykańskie realia wobec ostatniej fali emigracyjnej?
Ja z dużym zainteresowaniem przysłuchiwałem się tutaj uwagom moich kolegów. Te reakcje, one się w części pokrywają z moimi. Może ja miałem tą przewagę, że ja w tym kraju już byłem wcześniej, więc ja, ten kraj nie był takim ogromnym szokiem dla mnie. Ale z tych uwag wynikają pewne takie, powiedziałbym, uogólnienia, że które są smutne dla nas jako w ogóle Polaków. Nam się ciągle coś należy. My ciągle mamy do kogoś pretensje, że coś, czegośmy nie otrzymali, ktoś nam coś nie załatwił. To jest wada jakaś systemowa, moim zdaniem. To nie jest wada nasza jako Polaków. Tylko myśmy się wychowali w takim kraju, gdzie ciągle ktoś coś załatwiał, gdzie nie byliśmy samodzielni. My po prostu nie jesteśmy samodzielni. Jesteśmy ukształtowani, tak. Drugie, oczekiwania były nadmierne. To tylko świadczy o tym, jak bardzo źle znamy ten kraj pod tytułem Stany Zjednoczone. W Polsce to jest ciągle kraj mlekiem, miodem i winem płynący. My go znamy albo od strony telewizji, która pokazuje nam Harlem biednych murzynków bez pracy, albo właśnie te filmy takie bezsensowne, takie sztuczne filmy hollywoodzkie. Natomiast tutaj jest normalne życie. To jest to, co moim zdaniem tutaj można się sprawdzić, to, co mi się podoba. Ja też przeszedłem bardzo ciężki okres, ale tu ja o sobie decyduję. Jeżeli ja będę pracowity, jeżeli ja wytrzymam to wszystko, to ja do czegoś dojdę. I tu są jakieś, powiedziałbym, czyste reguły gry w tym kraju.
Andrzej.
Posłuchaj, ja patrzę na problem przyjmowania tutaj ludzi w Stanach Zjednoczonych w ten sposób. Wydaje mi się, że wielu Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj, oczekują indywidualnego zajmowania się ich osobami. A sytuacja w Stanach jest tego rodzaju, że tutaj generalnie panuje pewien zunifikowany model przyjmowania uchodźców. To znaczy, że Polacy są traktowani tak samo, jak pozostałe grupy narodowościowe, które przybywają do Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem zapewnia się ludziom, którzy tu przyjeżdżają, minimum warunków, które są potrzebne do rozpoczęcia normalnego życia w Stanach Zjednoczonych. I dalej oczekuje się od tych ludzi pewnej inicjatywy. Właśnie ten kraj wymaga inicjatywy od wszystkich, którzy tu przybywają. Kto wykaże tę inicjatywę, ten rzeczywiście może tutaj zbudować sobie życie na bardzo dobrym poziomie. Ja jeszcze nie pracuję, ale mój plan, który sobie założyłem przed przyjazdem tutaj do Stanów Zjednoczonych, staram się realizować w ten sposób, że w pierwszej kolejności staram się dobrze opanować język angielski, który jest podstawą do znalezienia pracy w swoim zawodzie. Wstępne rozeznanie, jakie tutaj robiłem, wskazuje, że istnieją wielkie szanse uzyskania pracy w swoim zawodzie. Oczywiście, ciągle powtarzam, trzeba wykazać trochę inicjatywy.
Tak, Zygmunt.
Tutaj w tym kraju jest to ważne, że nikt tutaj nie patrzy na papiery, dyplomy, takie historie. Przede wszystkim, w momencie, kiedy się przyjmuje człowieka do pracy, przyjmuje się go na okres próbny i się sprawdza, co on naprawdę potrafi. Druga rzecz. Istnieje tutaj takie zjawisko błędnego koła językowego, jak ja to nazywam. Mianowicie, nie dostanie się dobrej pracy, jeżeli się nie ma opanowanego języka. Jeżeli się nie ma opanowanego języka, wtedy można wziąć tylko pracę złą, czyli pracę niskopłatną, niskokwalifikowaną. Jeżeli się ma tą pracę niskopłatną, niskokwalifikowaną, z kolei wtedy trzeba pracować więcej godzin, aby jakoś, powiedzmy, urządzić się, kupić te meble, wynająć mieszkanie i tak dalej. A z kolei, jeżeli się pracuje więcej godzin, w granicach 11-12 godzin, jak to jest, słyszeliśmy, to z kolei wtedy nie ma czasu na naukę języka. Czyli koło się zamyka. I cały problem polega na tym, w przypadku osób, które nie znają języka angielskiego w wystarczającym stopniu, w momencie, kiedy tutaj przyjeżdżają, aby po prostu przełamać to błędne koło językowe.
Ale właściwie jak przełamać to błędne koło?
To wszystko trzeba się znaleźć, to trzeba wszystko wychodzić. Ja nie mówię, że fantastyczną rzeczą jest komunikacja międzyludzka. I to jest ta... To jest ten bagaż, który myśmy wnieśli z Polski, że trzeba być cały czas z sobą w kontakcie. Ale nikt za nas tego nie załatwi, nikt za nas się nie nauczy angielskiego. Nikt nie znajdzie nam pracy, jeżeli sami nie pójdziemy na interview, jeżeli nie napiszemy rozsądnego resume, które jest absolutnie różne od polskiego. Także to wszystko jest w tym kraju dostępne. To jest fantastyczne. Tylko to trzeba naprawdę trochę zawziętości, silnej motywacji, no i powiedzenia sobie, że jesteśmy tutaj i ja nie mam powrotu. I to jest dla mnie to jest bardzo dobre. Ja jestem, wiesz, mam silną motywację. Tak, że ja, wiesz, bo to ciągle ludzie jeszcze odnoszą to do takiej sytuacji, że zaraz, jak mi się nie powiedzie, to oczywiście ja wrócę do Polski. To nas rozdrabnia.
Jeśli można, wydaje mi się, że wiele osób, które tutaj jest na tym terenie, nie ma ostatecznie sprecyzowanych planów co do dalszej przyszłości, ale tej przyszłości w przeciągu 15-20 lat. A bez tego trudno tutaj cokolwiek zdobyć.
Dokładnie.
Wydaje mi się, że jeżeli tu ktoś przyjeżdża, to musi taki plan sobie opracować i starać się go realizować. Tu bez pewnego planu i rygorystycznej realizacji jego trudno żyć.
Tak, ja myślę, że to wychodzi poza ten schemat, do którego wiele ludzi przywykło.
No nie, bo myśmy trochę przywykli, wiesz, do takiej opiekuńczej roli.
Wszystko podać.
Państwa.
Tak.
Ona była na bardzo niskim poziomie, ale ona była.
Tak, może teraz skupimy się na bardzo istotnym problemie, jakim niewątpliwie jest opieka lekarska. Kto wie, czy nie jeden z najważniejszych problemów. Andrzej.
Właściwie w pierwszym okresie ta opieka zdrowotna jest zapewniona. W przypadku niepodjęcia bezpośrednio pracy i skorzystania z funduszy socjalnych miasta, korzystania z tak zwanego welfare'u, także mamy zapewnioną pełną opiekę lekarską. I najważniejszym momentem w całej tej naszej drodze, jeżeli chodzi o opiekę lekarską, jest właśnie podejmowanie pracy i wybór takiego zakładu pracy, który zapewnia odpowiednie świadczenia lekarskie. Tu trzeba właściwie wyważyć płace i świadczenia.
Jako część, czasami część tych płac.
Z tym, że tutaj jest jeszcze jeden problem. Mianowicie rozmawiałem ze znajomym mikrobiologiem, który stwierdził, że po prostu wirusy, różnego rodzaju bakterie amerykańskie są nieco różne od tych europejskich. W związku z czym odporność człowieka przyjeżdżającego z Europy do Ameryki jest niższa niż jego odporność tam u siebie. Jest dość normalnym zjawiskiem, że po przyjeździe tutaj zdarza się, że wszystkie stare dolegliwości wychodzą na jaw, pojawiają się nowe dolegliwości, pojawiają się nowe choroby, infekcje w okresie, powiedzmy, pierwszych 3-6 miesięcy. I teraz ten okres tych pierwszych 3 czy 6 miesięcy trzeba po prostu jakoś przytrzymać. Jeżeli się jest na tak zwanym welfare, czyli na podlega się opiece zdrowotnej rządu amerykańskiego i opiece finansowej również, wtedy oczywiście nie ma problemu, te świadczenia są na przyzwoitym poziomie. W momencie, kiedy się ma dobrą pracę, wszystkie te świadczenia są zapewnione przez firmę. Natomiast najgorszy jest ten okres pośredni, kiedy się ma jakąś tam pracę, ale nie ma się tych świadczeń, co z reguły tak właśnie bywa.
Rozumiem. Słuchajcie, kochani, ja myślę, że zbliżamy się chyba do nowego problemu. To amerykański rynek pracy. Temat chyba najczęściej omawiany w gronie nowoprzybyłych. I proszę bardzo, jakie są wasze opinie? Zygmunt.
Ja myślę, że to w różnych zawodach różnie wygląda. Myślę, że najtrudniej przebić się różnego rodzaju artystom. Bo tam po prostu w tych branżach trzeba mieć po pierwsze układy, jak zresztą wszędzie na całym świecie. Po drugie, trzeba być naprawdę wielką indywidualnością, a po trzecie, trzeba się umieć sprzedać. A to trzecie chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Dlatego bardzo wielu ludzi, powiedzmy, posiadających zawody artystyczne, tutaj w tych warunkach nie sprawdza się, nie potrafi się przebić. w takich, bym powiedział, normalnych zawodach, czyli tak zwanych, w Polsce uznawanych za zawody pewne, powiedzmy zawody z branży technicznej, są tutaj chyba dość dobrym przykładem, jest stosunkowo łatwo, to jest stosunkowo stabilne wszystko. Że wiadomo, jaki jest rynek pracy. Ten rynek pracy jest niezły, można powiedzieć. Wiadomo, że pracę się dostanie. Wiadomo, że nawet jeżeli tą pracę się straci, to stosunkowo szybko można dostać kolejną pracę.
Ja myślę, że jest niezły, ale i wymagający.
Jest wymagający, to na pewno. Znaczy, przede wszystkim tutaj się inaczej pracuje. Całkiem inaczej. Ludzie młodzi, którzy jeszcze nie zdążyli przesiąknąć, może nie tyle systemem, jak ogólnie, ale konkretnym sposobem pracy w Polsce, po prostu tutaj sobie lepiej radzą. Nie mają tego we krwi.
Iwona.
Można powiedzieć, że jest identycznie, że w sumie najtrudniejszy jest do wykonania pierwszy krok. W momencie, kiedy się przełamie ten pierwszy jakiś taki szok, ten pierwszy strach, że rany boskie, ludzie mówią w obcym języku, że wszystko jest tutaj obce, że właściwie nie wiadomo, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i czego od nas ludzie wymagają.
No dobrze, ale co robić w takiej sytuacji?
Wziąć się w garść i zacząć po prostu samemu coś szukać. Bądź szukać poprzez organizację, bądź też na własną rękę i najtrudniej jest przekonać ludzi, że jednak się sobą coś reprezentuje, że nie tylko to jest ta siła mięśni, którą można wykorzystać, tylko jest to także jakiś tam zawód i po prostu można przekonać ludzi także o tym, że mogą dać jakiś kredyt, że nawet jeżeli w tej chwili nie jest to perfekt, to może być to wykonane za jakiś czas bardzo dobrze.
Jeszcze Andrzej.
Wydaje mi się, że przyjeżdżając tutaj mieliśmy pewne plany. Plany dotyczące naszej przyszłości, każdy z nas. Niemniej jednak, żeby te plany zrealizować, musimy pokonać pewne bariery. O tych barierach mówiliśmy już wcześniej. Jedną z podstawowych barier jest według mnie brak posiadania doświadczenia na amerykańskim rynku pracy. Niemniej jednak po pokonaniu tej bariery, którą uważam za podstawową, moim zdaniem jesteśmy dobrze przygotowani do wykonywania pracy tutaj na tym rynku. Mamy bardzo duże doświadczenie z Polski, mamy także duży zasób informacji o charakterze podstawowym. Jesteśmy dobrze teoretycznie przygotowani do wykonywania pracy tutaj. Moje kontakty z osobami, które przyjechały tutaj wcześniej ode mnie, pozwalają mi na sądzenie o dobrych perspektywach na przyszłość. Moi koledzy, którzy pracowali w tych samych gałęziach przemysłu, co ja w Polsce, konkretnie w górnictwie, zdobyli tutaj pracę i w tej chwili są z niej bardzo zadowoleni. Po pierwsze, mogą tu realizować swoje idee, nie są hamowani w rozwoju swoich pomysłów, w realizacji swoich pomysłów, co jest bardzo istotne. Jest to w ogóle problem samorealizacji się. I drugi plus to stosunkowo wysokie wynagrodzenie, jakie tutaj uzyskują za wykonywanie pracy o charakterze inżynierskim.
My przedstawiamy sobą dosyć, powiedziałbym, pozytywną stronę z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy spóźnieni. W związku z tym my będziemy nadrabiali to spóźnienie. Będziemy ciężko pracowali. My będziemy reprezentowali to pokolenie ludzi, którzy chcą coś dla tego kraju zrobić. My mamy znacznie większą przewagę nad młodzieżą amerykańską, która ma nad nami przewagę na początku, ale ją zatraca bardzo szybko. Oni są zepsuci, przyczajeni do łatwego życia. Tak tu jest. Także to jest nasza przewaga i to z tego trzeba sobie dać sprawę.
Tak.
Tylko od nas to najwięcej zależy. Jak sobie posiejesz, tak się wyśmiesz.
A nie sądzisz, że my jesteśmy bardzo wartościowi dla Stanów Zjednoczonych?
Bardzo. I dlatego...
Jesteśmy ludźmi w pełni ukształtowanymi.
Oczywiście.
Swoimi zawodami, z pewnym doświadczeniem, z umiejętnościami. Jedyną inwestycję, praktycznie, którą w nas trzeba włożyć,
to
jest adaptacja, czyli nauka języka, przystosowanie do środowiska.
Słuchaj, to jest rozsądny kraj, który zawsze opiera się na rozsądnych jakichś zasadach ekonomicznych. Ten kraj by nie wpuszczał nas, gdyby tacy ludzie jak my nie bylibyśmy potrzebni.
Gdyby się to nie opłaciło.
Oczywiście, a polityka imigracyjna tego kraju jest taka, jaka jest, to świadczy o tym, że to się sprawdza.
Tak, poza tym tutaj przyjeżdżamy, w sumie można stwierdzić, naprawdę dobrze wykształceni. Porównując poziom studiów technicznych w Ameryce i w Polsce, to można stwierdzić, że poza pewnymi nielicznymi wyjątkami, powiedzmy jak najsłynniejsze uczelnie amerykańskie, których jest kilka, to praktycznie średni poziom uczelni w Polsce jest wyższy niż średni poziom uczelni amerykańskich. Poziom nauczania w Polsce człowiek studiuje 30 kilka godzin tygodniowo, tutaj studiuje kilkanaście godzin tygodniowo i z reguły krócej. I poza tym jesteśmy bardziej wszechstronnie wykształceni, to jest zdecydowana sprawa. Także mamy, powiedzmy, tę dobrą pozycję do startu. A jeżeli chodzi o nasze miejsce wśród Polonii, to sądzę, że do tej pory nigdy nie było takiej emigracji, która by była tak dobrze przygotowana, niezależnie od wszystkiego oczywiście, która by była tak dobrze przygotowana i tak dobrze wykształcona i tak młoda.
Ja myślę, że jeszcze tak przygotowana politycznie.
A to oczywiście.
Tak. Jakie są moje uwagi do tego, cośmy powiedzieli, że owszem, że my jesteśmy tacy wartościowi, jesteśmy tacy młodzi, jesteśmy tacy wykształceni, że już jesteśmy tacy ukształtowani politycznie i wszystko fajnie. Stany Zjednoczone nas przyjęły i w ogóle wszyscy się cieszą, prawda? Tylko, że tego na początku nie widać.
Chwileczkę. Na początku. Na początku byśmy powiedzieli, ale to słuchaj, wszyscy to tak... przeżywamy i te wszystkie obciążenia, które my mamy, wyniesione z Polski, nie zapominaj o tym.
Ale
my
to tak zabrzmiło.
My jesteśmy skrzywieni.
To nie chodzi o skrzywienie.
I to wszystko, to się zderza tutaj z tą amerykańską rzeczywistością. My jesteśmy skrzywieni, wyjeżdżając z Polski.
Słuchaj, to nie chodzi o to, że każdy tu przyjeżdża i oczekuje, wie, że będzie miał wszystko podane na tacy. To,
no, niestety
może
muszę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi...
Ale wiesz, po prostu przyjeżdżasz, jesteś, wiesz, wykształcony, masz swój zawód, możesz być w tym swoim zawodzie świetny i tak dalej i nie możesz pracy znaleźć, pomimo, że znasz dobrze język. Bo jest to ta bariera nieufności, że ciebie nikt nie zna.
Bo jest coś naturalnego. Ja się
Oczywiście.
To jest jednak wyrwanie, zwłaszcza w wieku, w jakim my jesteśmy, wyrwanie już z korzeniami.
Tak, i to jest to, o co...
I nie każda roślina się adoptuje.
Ja zupełnie bym się z tym zgadzał. Każdy po prostu wyjeżdżając musi się liczyć z tym kosztem emigracji. Musi.
Tak, ale ja wysłuchała tej dyskusji, którą myśmy... Znaczy wiesz, ja bym się stwierdziła, że no fajnie, jadę do Stanów i wszystko tam będzie dobrze. Wystarczy, że ktoś zauważy, że ja jestem coś warta. A to nie jest tak. Bo to jest, owszem, oni traktują nas jak dopływ, wiesz, zastrzyk świeżej krwi, ale zastrzyk świeżej krwi, wiesz, w sensie takim, że dopływ mięśni, siły roboczej, nie mózgów, właśnie siły roboczej.
Tutaj drzwi może są zamknięte, ale nie są zatrzaśnięte na zamki. I od każdego się wymaga, żeby te drzwi pchnął i otworzył sobie.
No cóż, powoli zbliżamy się do końca naszego programu. Słuchajcie, moi kochani, naprawdę ciepło i serdecznie dziękuję wam za przybycie do studia. Zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, że jest wiele tematów, których nie udało nam się w dzisiejszej dyskusji poruszyć, choćby z powodów czysto czasowych, choćby z powodów ograniczenia czasu naszej audycji. Wydaje mi się również, że na jakieś analizy i głębsze spojrzenie w sytuację internowanych w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze za wcześnie. Myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja, aby do tego tematu wrócić jeszcze nie raz. Natomiast dziś raz jeszcze serdecznie dziękuję i pragnę Państwu przypomnieć, iż z Nowojorskiego Studia o problemach najnowszej emigracji mówili Iwona Bęczkowska z Wrocławia, Andrzej Jaros z Katowic, Maciek Kwiatkowski z Warszawy i Zygmunt Staszewski z Wrocławia. Z Nowego Jorku mówił Krzysztof Witoń.
This is Polish Panorama, first reactions in the US to Nobel Prize for Wałęsa. Wiadomość o Nagrodzie Nobla dla Lecha Wałęsy stała się w Stanach Zjednoczonych z miejsca olbrzymią sensacją. Wywołała też ogromną radość wśród społeczności polonijnej, Ameryki i Kanady i wśród wszystkich przebywających w tych krajach byłych członków Solidarności. Wiadomość o przyznaniu nagrody dotarła do Ameryki o świcie ze względu na różnicę czasu około godziny 4 rano czasu amerykańskiego. Od tego momentu, jak powiedział prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzy Mazewski, zaczął dzwonić u niego bez przerwy telefon. Zgłaszały się agencje prasowe, gazety, stacje radiowe i telewizyjne. Prezes Mazewski i Jan Nowak, były dyrektor naszej rozgłośni i obecnie członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii, wystąpili już o 7 rano czasu amerykańskiego w programie sieci ABC Good Morning America, Dzień Dobry Ameryko. Dla naszej rozgłośni prezes Mazewski przeczytał telegram, jaki wysłał do Gdańska.
Szanowny panie Wałęsa, w imieniu Polonii Amerykańskiej oraz samym szczerze i serdecznie gratuluję otrzymania pokojowej Nagrody Nobla. Wiadomość o decyzji Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla wywołała ogromną radość u wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia i jestem przekonany, że także u wszystkich Polaków rozsianych po świecie. Dzięki wysiłkowi własnemu połączonemu z rozwagą znalazł się pan wśród laureatów prestiżowej Nagrody Nobla obok Sienkiewicza, Reymonta i Miłosza. którzy otrzymali nagrodę za twórczość literacką oraz Marii Curie Skłodowskiej, nagrodzonej za pracę naukową. Wyróżnienie, na które pan w pełni zasłużył swą postawą i działalnością, przynosi chlubę nie tylko panu, ale całemu narodowi polskiemu. Oczy świata znowu zwróciły się na Polskę. Życzę panu i rodzinie zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego w trudnej pracy. Alojzy Mazewski, prezes Kongresu Polonii i Książkowego Polskiego.
Dodajmy tu, że prezes Mazewski zapowiedział wydanie specjalnego oświadczenia w nieco późniejszym czasie. Z Toronto otrzymaliśmy wypowiedź przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata i prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Jana Kaszuby.
Słowa moje kieruję do przewodniczącego samorządnych niezależnych związków zawodowych Solidarność, pana Lecha Wałęsy. Drogi panie Lechu, dzień dzisiejszy, dzień nadania panu pokojowej Nagrody Nobla, pozostanie na zawsze w pamięci wszystkich tych, w piersiach których biją prawdziwe polskie serca. Przesyłając panu osobiste gratulacje, rozciągamy je na cały naród polski, na milionowe rzesze ruchu Solidarności, który pan reprezentuje. Nagroda ta, wyrażająca uznanie całego cywilizowanego świata dla pańskiej humanitarnej postawy, pańskiego zdecydowania w staraniach o podstawowe prawa człowieka, o jego godność, zobowiązuje nas wszystkich, tak was w kraju, jak i nas wywodzących się z dumnego narodu polskiego, który umiał stawiać czoło wszelkim przeciwnościom w naszej przeszło tysiącletniej chrześcijańskiej historii. Bądźcie przekonani, że my, Polonia Światowa, a w jej ramach Polonia Kanadyjska, byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy z wami. Dzisiaj w godzinie triumfu osobistego pana, panie Lechu, który jest zarazem triumfem całego narodu polskiego, przesyłam nasze najserdeczniejsze gratulacje i słowa przekonania, że nikt i nic nie zmoże ducha narodu polskiego i nie zatrzyma na drodze urzeczywistniania ideałów Solidarności.
Mówił Jan Kaszuba, przewodniczący Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata i prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Z kolei mamy oświadczenie Jana Nowaka.
Wbrew twierdzeniu rzecznika reżimu, pokojowa Nagroda Nobla dla Wałęsy nie była bynajmniej podyktowana motywami politycznymi. W ciągu 3 lat, wpierw legalnego, a później podziemnego istnienia Solidarności, pomimo aresztowań, bicia, morderstw policyjnych, pomimo niezliczonych policyjnych prowokacji, nie było w Polsce ani jednego aktu terroru, ani jednego zamachu politycznego. I już to samo jest wielkim pokojowym osiągnięciem Wałęsy, Solidarności i całego społeczeństwa. Niedarmo mówi się dziś na Zachodzie, że Solidarność jest największym ruchem biernego oporu i nieposłuszeństwa cywilnego od czasów Mahatma Gandhi. Nagroda Nobla dla Wałęsy stanowi moim zdaniem najdobitniejszą odpowiedź na próby moralnego zniszczenia go przez reżim, prowadzone metodami, które kompromitują nie Wałęsę, lecz Jaruzelskiego. Pozycję Wałęsy można chyba porównać, mam na myśli pozycję Wałęsy w społeczeństwie, można chyba porównać tylko z autorytetem wielkiego prymasa, świętej pamięci kardynała Wyszyńskiego. Wałęsa to jedyny człowiek w Polsce, za którym robotnicy i całe społeczeństwo gotowe jest pójść, który może w każdej chwili wystosować apel do tego społeczeństwa i ten apel znajdzie posłuch. I podobnie jak zmarły prymas, Wałęsa szuka rozwiązania problemów bez uciekania się do gwałtu. Jeszcze dodam do tego, że w kołach politycznych Waszyngtonu duże wrażenie wywarło oświadczenie Wałęsy sprzed kilku dni, zanim jeszcze dostał Nagrodę Nobla, że wszystkie otrzymywane nagrody traktuje nie jako osobiste wyróżnienie, ale jako symboliczny wyraz poparcia świata zachodniego dla Solidarności. I że ani grosza z tych licznych nagród dla siebie nie ruszył. Korzystając z tego, że mogę na falach tej rozgłośni, którą prowadziłem przez 25 lat, że mogę znowu przemówić do Polski,
pragnę skorzystać z tej okazji, aby przekazać panu, panie Wałęsa, najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania nie tylko dla pana niezłomnej postawy, ale także dla pana mądrości politycznej. My wiemy, że wicepremier Rakowski kiedyś powiedział: Wałęsa bez doradców nic nie potrafi. I oto teraz izolowano pana całkowicie od pańskich doradców, od otoczenia zewnętrznego. Nie dopuszczono do spotkania pana z Gieremkiem i Mazowieckim, dwoma pańskimi najbliższymi, najbardziej zaufanymi doradcami. I pomimo tego nie dopuścił się pan żadnego błędu. Wszystko, co pan mówi, a co dociera tu natychmiast do nas na falach eteru, na falach Radia Wolna Europa przede wszystkim, świadczy o tym, że ma pan nieomal nieomylny instynkt polityczny. Gratuluję panu z całego serca. Sercem i myślą jesteśmy przy panu i przy Solidarności.
W sprawie pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy wypowiedział się także Freedom House, amerykańska niezależna organizacja występująca w obronie praw człowieka. Dyrektor Freedom House, Leonard Sussman, oznajmił w imieniu organizacji:
The awarding of the Nobel Prize for Peace to Lech Wałęsa places him in the historic company of those who use peaceful methods.
Otrzymanie przez Lecha Wałęsę pokojowej Nagrody Nobla, powiedział dyrektor Sussman, umieszcza go na przestrzeni historii wśród tych, którzy stosują pokojowe metody działania w dążeniu do koniecznych zmian w swoich krajach. Zmiany w Polsce muszą nieuchronnie nastąpić. Polacy muszą mieć zagwarantowane prawo do swobodnego zrzeszania się, prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych. Tych wolności nie można odmawiać w nieskończoność. Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy, zaznaczył dyrektor Sussman, dowodzi, że wojny z narodami prowadzone przez rządy wojskowe mogą inspirować bohaterów pokojowych przemian. I tu dyrektor Sussman zaznaczył: Wałęsa jest bohaterem takiej walki.
Wałęsa is the hero of that struggle.
Oczywiście Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy wzbudziła olbrzymią radość wśród byłych członków Solidarności przebywających w Stanach Zjednoczonych. Z północnej Karoliny takie słowa przekazał Leszek Waliszewski, przewodniczący zarządu regionu śląskiego Solidarności.
Jestem bardzo szczęśliwy. Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy jest to znakomita sprawa. Wszystkiego najlepszego Lechowi Wałęsie i wszystkim ludziom, którzy wspólnie z nim niosą ideę Solidarności. Jest to piękne uhonorowanie postawy Lecha Wałęsy, jego wytrwałości i wierności zasadom i ideom. Jest to również uhonorowanie Związku Solidarność, który mimo stanu wojennego, mimo ciężkich represji żyje nadal. Solidarność to wielka idea, wielkie pragnienie życia godnie i sprawiedliwie w wolnym kraju. Tę ideę niesie 10 milionów członków Związku, w obronie której ludzie gotowi są dać nawet cenę najwyższą, cenę swojego życia. Tak się stało na kopalni Wujek i później w wielu miejscach Polski. Bo człowiek, który choć chwilę poczuł się wolnym, nigdy nie pogodzi się z życiem w fałszu i zakłamaniu. Pokojowa Nagroda Nobla jest również potwierdzeniem słuszności drogi, którą idzie Solidarność. Solidarność prowadzona przez Lecha Wałęsę. Drogi, która odrzuca przemoc, a szuka pokojowych rozwiązań. By budować Polskę, nie wystarczy zniszczyć tego, co złe. Trzeba mieć pozytywny program. Tworzyć alternatywę życia z naturalną hierarchią wartości. Człowiek, by wywalczyć wolność, musi najpierw wyzwolić siebie z więzów, które sam na siebie nakłada. Dzięki Solidarności wielu ludzi w Polsce już czuje się wolnymi. I to niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. Widziałem wielu ludzi wolnych nawet w więzieniu. Tego już żadnej sile nie uda się zniszczyć. Jeszcze raz serdeczne gratulacje Lechowi Wałęsie. Jego żonie ma duży w tym udział, jak również wszystkim ludziom, którzy niosą, nieśli i będą nieśli ideę Solidarności.